Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, a już za chwilę w dobrych książkach. Dobra książka Andrzeja Franaszka, Gwiazda Piołun, opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Znak. Dzień dobry, witam w studiu, Andrzej Franaszek.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Gwiazda Piołun, opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. To najnowsza książka Andrzeja Franaszka, ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. A Andrzej Franaszek, przypomnijmy, jest historykiem literatury, wykładowcą uniwersyteckim. Opublikował m.in. biografię Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta oraz książki eseistyczne Ciemne źródło i Przepustka z piekła. Otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji imienia Kościelskich, Nagrodę Nike Czytelników Gazety Wyborczej oraz Nagrodę Miasta Krakowa. Od kilku lat pracuje nad monografią życia i twórczości Józefa Czapskiego. To jest taka notka biograficzna, którą przeczytałam właśnie z okładki książki Gwiazda Piołun. I zanim porozmawiamy o tym, o czym jest ta książka, choć właściwie wszystko streszcza się już tutaj w podtytule, chciałam zacząć od cytatu. Dziś wracam do lektury, sam też już nieco inny, by lepiej zrozumieć fascynujący krajobraz powiązań, które łączyły największych według mnie polskich pisarzy drugiej połowy XX wieku. Miłosza, Iwaszkiewicza, Herberta, Różewicza. Sploty, w których intelektualne batalie spotykają się z przekraczającą konflikty przyjaźnią, poczuciem braterstwa, ale też nieufnością, zawiścią, ze zranioną miłością własną. Frapują mnie przemiany losów.
No,
takie właśnie przemiany losów w tej książce znajdziemy. Obok wymienionych nazwisk jest jeszcze Gombrowicz i Józef Czapski.
Można powiedzieć, że jest ta książka także pewnym aktem wierności, to znaczy aktem wierności autora lekturom niejednokrotnie zaczętym wiele lat temu. Bo oczywiście niektóre z tych postaci, przede wszystkim Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert, były przeze mnie po raz pierwszy poznawane ponad 30 lat temu, w taki sposób, jaki wtedy umiałem. Mam nadzieję, że przez te dziesięciolecia, które minęły, nauczyłem się ich rozumieć nieco lepiej. Ale też pojawiają się postaci, co prawda znów odległe w czasie, ale dla mnie znacznie jakby nowsze, czyli Jarosław Iwaszkiewicz, którego jakoś coraz bardziej wczytuje się w ostatnich latach, zwłaszcza w jego dziennik, w niektóre listy. No, wszystko to jest dla mnie dość fascynujące. A jednocześnie wraz z latami czytania zdałem sobie lepiej sprawę z najrozmaitszych, trochę banalnie mówiąc, powiązań między tymi postaciami. A mówiąc mniej banalnie, byśmy powiedzieli raczej o przyjaźniach, o miłościach, o czasem zazdrościach, frustracjach, gniewach, także nienawiściach, takiej gęstej sieci emocji, które łączyły ze sobą i Iwaszkiewicza z Miłoszem, i Miłosza z Różewiczem, i Miłosza z Herbertem, trochę też Czapskiego z tymi wszystkimi postaciami, z wyjątkiem Różewicza może. Więc tutaj jest mnóstwo jakby strzałek, które wychodzą od poszczególnych nazwisk i trafiają do innych, krzyżują się, co jest o czym opowiadać.
Zaskakujący dla mnie był wybór Jarosława Iwaszkiewicza, o którym pisze pan zresztą jak o innych twórcach. Pisze pan o tym już we wstępie, też przytaczając Olgę Tokarczuk, z taką bardzo dużą czułością. Mam wrażenie, że co dla mnie jest też zaletą tej książki, że nie pisze pan tak jak wykładowca, badacz literatury, którym pan jest, ale że to jest taka książka, która nawet nieprzygotowanemu czytelnikowi może twórczość Herberta, Miłosza, Gombrowicza, Czapskiego, Iwaszkiewicza przybliżyć w taki sposób, że staną się kimś bardzo bliskim.
Kiedy sam byłem studentem, czytałem książki albo artykuły na przykład Jana Błońskiego, albo Kazimierza Wyki, albo szkice Mariana Stali i prawdę powiedziawszy, nigdy nie miałem takiego właśnie problemu z ich zrozumieniem. Nie dlatego, że ja byłem tak niesłychanie inteligentny i oczytany, ale dlatego, że oni właśnie pisali mądre rzeczy, przejrzystym, niejednokrotnie nawet wręcz pięknym i dostępnym czytelnikowi językiem. Nie potrzebowałem, żeby zrozumieć Błońskiego piszącego o Gombrowiczu na przykład, nie potrzebowałem mieć za sobą bardzo zaawansowanych studiów filozoficznych, a zwłaszcza nie potrzebowałem być zupełnie na bieżąco z każdą nową, powiedzmy, teorią z zakresu teorii literatury. Wydaje mi się, że literatura, wydaje mi się, że pisanie o poezji i o prozie jest taką dziedziną, którą można uprawiać bez nadmiaru tak zwanej uczoności, bez nadmiaru rozmaitych teoretycznych odniesień. Zwłaszcza wydaje mi się, że od pewnego wieku nie musimy sobie, żeby dodawać powagi za pomocą takiego wskazywania, że wszystko przeczytaliśmy, wiemy i musimy się do czegoś odnieść. Ja, podobnie jak ci patronujący mi w jakimś stopniu wielcy krakowscy skądinąd badacze, a przecież mieszkamy, rozmawiamy tutaj w pobliżu miejsca, w którym mieszkał Kazimierz Wyka, może nie potrafię powiedzieć tak wiele mądrego jak oni, ale przynajmniej staram się powiedzieć to w sposób klarowny i dostępny i mam nadzieję ciekawy dla czytelnika.
Ale też jestem pod wrażeniem, że po napisaniu przecież monumentalnej biografii Czesława Miłosza i też monumentalnej dwutomowej biografii Zbigniewa Herberta, wciąż jeszcze odnajduje pan nowe rzeczy, z którymi dzieli się pan z czytelnikami właśnie w tej książce, bo to nie chodzi tylko, myślę, że o tym jeszcze powiemy, jakie analogie, jakie powiązania znajduje pan pomiędzy nimi, pomiędzy właśnie twórcami, którymi się pan zajmuje, czy jeszcze Czapskim, który do tego doszedł, i Iwaszkiewiczem, ale że wciąż jest coś nowego, to jest niezwykłe, że jakoś wydawałoby się, że jak się już napisze takie dzieło, to się zamyka ten rozdział, prawda? Że
no, są tacy tak zwani badacze, którzy jednak zajmują się twórczością jednego wielkiego pisarza, na przykład Czesława Miłosza, naprawdę przez całe życie, czy prawie że przez całe życie. Ja jednak w porównaniu z tak wielką konsekwencją, wydaje mi się, że jednak trochę się przesuwam, w różne miejsca zaglądam. Ale jest też tak, że
ciągle pan jeszcze coś odnajduje.
No odnajduje, albo
też,
być może właśnie lepiej rozumiem teraz niż na przykład już ponad 10 lat temu, kiedy pisałem biografię Czesława Miłosza. Paweł Hertz napisał kiedyś o tym, iż wielkie księgi, ja teraz ten cytat parafrazuję, nie przytaczam dosłownie, są jak planety, które się powoli obracają i stopniowo możemy zobaczyć także ich drugą, wcześniej nam niedostępną stronę. To oczywiście chodzi o to, że czytamy z wiekiem inaczej, kiedy wracamy na przykład do dawnych lektur. Ja ten cytat zresztą wykorzystuję we wstępie do książki, ale podobnie też moglibyśmy powiedzieć o biografiach i postaciach wielkich twórców. Czasem jest tak, że wypływają faktycznie jakieś nowe materiały, pojawiają się nowe listy. Dla mnie takim nowym, no po prostu odkryciem było doczytanie się, rozczytanie się w listach, które wymieniali Czesław Miłosz i Józef Czapski. To doczytanie się podkreślam, no bo oczywiście, jak pewnie większość słuchaczy i pani doskonale wie, pismo Józefa Czapskiego należało do wybitnie trudnych i sam siebie nieco zaskoczyłem, stwierdzając, że jednak listy w każdym razie udaje mi się odczytywać. I te listy też sporo dla mnie w każdym razie wniosły, bo okazało się, że owszem, istniała przyjaźń, istniała bliskość, którą możemy wydedukować z niektórych utworów Miłosza przede wszystkim, ale też pojawiała się naprawdę spora paleta najrozmaitszych napięć, sporów, i to raczej takich sporów ideowych, głównie dotyczących polskiej problematyki, bynajmniej zresztą moim zdaniem te spory nie są przeterminowane i już nieaktualne. No innymi słowy, i kończąc ten trochę zbyt długi zapewne akapit, tutaj jest do czego wracać. To są na tyle bogate i źródła, i postaci, i wybory życiowe, i dzieła, że można im się na nowo przyglądać, raz jeszcze je odczytywać i nieraz można nawet z zaskoczeniem stwierdzać, że wcale nie wszystko wiedzieliśmy na ten temat.
Zaczyna pan od rozdziału, który też jest bardzo interesujący, myślę, wiele osób czytających pana biografię. Biografię pana autorstwa zadaje sobie takie pytanie o warsztat właśnie biografa. Pisze pan, że ważna jest cierpliwość i mozolna praca, a poszukiwania są najbardziej ekscytującą częścią pana przynajmniej pracy.
Biografie powstają w różny sposób. Jak powszechnie wiadomo, obecnie na rynku polskim, użyję tego może bardziej eleganckiego sformułowania, więc na rynku księgarskim, rynku literackim mamy po prostu bardzo dużo biografii. Powstają one coraz szybciej. Właściwie niejednokrotnie jest tak, że w chwili śmierci jakiegoś wybitnego artysty, twórcy, osobowości, wkrótce już się dowiadujemy, że ktoś pracuje nad jego biografią. Często takie książki powstają powiedzmy w 2, może 3 lata, być może nawet szybciej.
Czasami w 2-3 miesiące.
No to już powstają, tak, myślę, oczywiście.
Takie dziennikarskie biografie.
Tak, oczywiście, ma pani rację. Ja tak pracować nie potrafię, ale też nie chcę. Nie chciałbym pisać też na przykład biografii człowieka żyjącego i wchodzić w jakiś rodzaj, moim zdaniem, bardzo konfliktogennej i dwuznacznej relacji z jego własną wizją swojego życia. Wydaje mi się, że potrafię się wykazać pewną empatycznością w stosunku do swoich bohaterów, ale nie chciałbym, żeby to oni mi dyktowali to, co mam napisać. Pracuję właśnie dość niespiesznie, obawiam się. To jest przynajmniej dobrych kilka lat pracy nad tego rodzaju książką. Nad biografią Czapskiego pracuję już od 2018 roku. Jeszcze myślę, że sporo jest przede mną, ale też był to bardzo długi, bardzo złożony żywot. Ale jest w tym to, co jest właśnie, tak myślę, najciekawsze i to, co też starałem się opisać, no to jest takie głębokie wchodzenie w opowieść, w poznawanie historii danego człowieka. Oczywiście pod warunkiem, że jest to człowiek, który nas ciekawi, jest nam bliski, przyciąga nas, to, co po sobie zostawił, jest dla nas interesujące. No, mam to szczęście, że zarówno w przypadku Czesława Miłosza, jak Zbigniewa Herberta, jak i teraz Józefa Czapskiego, to są postaci, które mnie rzeczywiście na różny sposób fascynują, przyciągają. Oczywiście są różne miejsca, w których ja bym się z nimi być może spierał. Olbrzymia ilość miejsc, w których wiem, że nigdy nie dorosnę do ich poziomu i mogę tylko próbować jakoś tak podskoczyć na chwilę i zobaczyć, zrozumieć, a potem opowiedzieć. Ale tak czy inaczej to jest ciekawe, i mam nadzieję, że też jakoś wzbogacające dla autora biografii również długie przebywanie w obecności swoich bohaterów.
W przypadku Czesława Miłosza, zresztą pan pisze o tym, przecież znał go pan dobrze,
oczywiście.
Zetknął się pan z nim.
No,
pan
ja bym powiedział, że zostałem zaszczycony możliwością poznania Czesława Miłosza. Oczywiście byłem wtedy jeszcze ciągle dość młodym człowiekiem, chociaż już do tej 30 dobiłem, a nawet ją przekroczyłem chwili śmierci Czesława Miłosza. On rzeczywiście zaufał mi i pozwolił na to, żebym pracował nad jego biografią. Z jego, by także z błogosławieństwem, pojechałem na kilka miesięcy do Stanów, a dokładnie rzecz biorąc do jego archiwów przechowywanych na Uniwersytecie Yale. I tam z dużym zapałem, ale też pracowitością charakterystyczną dla młodych osób penetrowałem. I później rozmawiałem też oczywiście z Miłoszem na ten temat. Natomiast sama praca tak naprawdę nastąpiła znacznie później. Nie dlatego, że ja zamierzałem, czy że miałem jakiś demoniczny plan, że będę czekał, jak umrze mój bohater i wtedy dopiero napiszę całą prawdę. No tylko tak moje życie się ułożyło, że ta praca mogła zostać wykonana parę lat później. Ale oprócz tych wynurzeń tutaj może mało interesujących Andrzeja,
to jest bardzo
Andrzeja
Franaszka, właśnie, jakie
chciałbym złożyć skromną
biografa.
Deklarację, że oczywiście to spotkanie z Czesławem Miłoszem, jeśli pominąć osoby mi najbliższe, osoby z mojej rodziny, no było niewątpliwie najważniejszym spotkaniem w moim życiu. Oczywiście nie jestem jedyną osobą, która by tak powiedziała. To była osobowość przepastna, niezwykła, fascynująca i oprócz po prostu genialności obdarzona też jakimś rodzajem charyzmy, takiej siły osobowości. Sama pani to musi
oj,
pamiętać.
Tak, też miałam szczęście
otóż właśnie,
rozmawiać z nią.
Więc oboje możemy radiowo, sobie powiedzieć, tak, że już na pewno nigdy w życiu nikogo tak ważnego nie spotkamy.
Zdecydowanie. Natomiast też uderzyło mnie to, co napisał pan, bo jak wiadomo, że pisząc biografię, rozmawia się z rodziną, przyjaciółmi czy ludźmi pamiętającymi opisywaną postać, ale pan pisze, że bardziej niż w ludzką pamięć wierzy pan w dokumenty, zachowane ślady, zapisane w archiwach na przykład, czy w bibliotekach.
Specyfika mojego skromnego dorobku jest też i taka, że piszę książki o artystach. I to przede wszystkim z początku o pisarzach, teraz o malarzu i pisarzu, ale też diaryście. Wszyscy oni pozostawili po sobie bardzo obszerne archiwa. Niektórzy z nich, zwłaszcza może Zbigniew Herbert, którego archiwum staram się opisać w jednym ze szkiców te Gwiazdy Piołun. Więc może zwłaszcza Zbigniew Herbert mieli wręcz taką potrzebę egzystencjalną zachowywania śladów swojego życia, także śladów materialnych, najrozmaitszych przedmiotów, które znalazły się w ich posiadaniu. Herbert wręcz no, jakoś tak niezwykle konsekwentnie, tak bym powiedział, nie wyrzucał różnych rzeczy. Drobną notatkę zostawioną mu przez kogoś na biurku w Kalifornii, zamiast wyrzucić, wolał przewieźć przez ocean, a potem z jednego do drugiego mieszkania i to wszystko trwało i trwało przy nim, a później trafiało na przykład na biurko, na przykład przede mną w Bibliotece Narodowej. I też trochę się nauczyłem takiej oto prawidłowości, że czasem mamy osoby, które pamiętają kogoś i niektóre z nich rzeczywiście potrafią powiedzieć coś bardzo ciekawego, to znaczy coś, czego się nie doczytamy w tych wszystkich dokumentach. Jakoś odkryć przed nami na przykład jakąś cechę psychiki. Ja pamiętam, że taką dla mnie istotną rozmową na temat Zbigniewa Herberta była rozmowa z Barbarą Toruńczyk, która już teraz nie zrelacjonuje jej tak dokładnie, ale pamiętam, że jakoś otwierała mi po prostu jakieś drzwi w moim umyśle, w mojej wyobraźni, w moim domyślaniu się Herberta. Więc tak jest czasem, ale czasem jest też tak, że no niestety nasza pamięć i tutaj nie krytykuję również samego siebie, bo pamiętam i też o tym opowiadam w którymś z tych tekstów, jak sam starałem się przywołać z pamięci postać Jerzego Pilcha i jakoś go scharakteryzować, więc zacząłem się łapać na tym, że zapamiętałem bardzo niewiele w gruncie rzeczy w porównaniu z tym, czego byłem świadkiem, że opowiadam jakieś podrzędne anegdoty, trochę się w nich gubię. Potem się dopiero musiałem jakoś zdyscyplinować, że tak powiem, i spróbować jednak trochę pogłębić te wspomnienia. Ale to jest też częsty przypadek rozmów z ludźmi, którzy pamiętają te wybitne postacie, że czasem zostaje w ich pamięci no po prostu niezbyt wiele.
Czy anegdota jakaś właśnie?
Najczęściej, prawda? No czasem są tacy, którzy w ogóle jakby wyżywają się w anegdotach. I to jest śmieszne na, powiedzmy, tak zwanych imieninach, ale to nie wystarcza, żeby zrozumieć kogoś, kto jest bohaterem tych opowieści. Ale może też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mogę to tutaj wyznać, że ja nie do końca mam taką reporterską umiejętność długiej rozmowy, takiej wsłuchiwania się w kogoś, dawania mu szansy na to, żeby dokonała się w nim jakaś praca. Nie mam aż takiej umiejętności i z tego też powodu, szczerze mówiąc, bezpieczniej, lepiej i chyba też efektywniej i mądrzej czuję się w obecności zapisanych źródeł, dawnych listów, przede wszystkim zapisków dziennikowych i tym podobnych materiałów.
I tutaj też jest olbrzymia trudność, o czym pan powiedział, o czym pan też pisze, właśnie dokonanie jakiejś selekcji, też wyboru z tych właśnie przepastnych bardzo często źródeł.
Już w epoce wiktoriańskiej w Anglii jeden z pierwszych takich nowożytnych biografów mówił o tym, a właśnie, przepraszam, nie pisząc o epoce wiktoriańskiej, jeden z pierwszych nowożytnych biografów mówił o tym, że właśnie ta epoka wyprodukowała zbyt dużą ilość rozmaitych materiałów, nie da się ich wszystkich wykorzystać, trzeba dokonać radykalnej wręcz selekcji. No, patrząc na objętość, zwłaszcza biografii Herberta, można zadać pytanie, czy mówiący te słowa poradził sobie z tym zadaniem, ale tu po prostu wydawało mi się, że jest tak wiele rzeczy interesujących i tak wiele rzeczy ważnych, że no, chciałbym
bardzo dobrze się te dwa tomy czytało bardzo szybko, więc myślę, że to było.
Gdyby to był artykuł, prosiłbym panią o użycie wytłuszczenia.
No ale taka jest prawda.
Takiej czcionki. Natomiast no oczywiście, oczywiście wiadomo, że ta selekcja musi być dokonywana. Ta opowieść musi być konsumowalna, no to okropne już zupełnie słowo. Czytelnik musi ją jakoś udźwignąć. Ale z drugiej strony jest też tak, że jeżeli spotykamy coś ciekawego, jeżeli coś zwłaszcza odkryliśmy, dokopaliśmy się, znów mówiąc nieładnie, jakichś materiałów, no to mamy chęć przekazania ich. Ja w dodatku chyba zdecydowanie mówimy za dużo o Franaszku i powinniśmy przejść do jego bohaterów, ale skończę ten akapit.
No, o bohaterach przeczytamy w książce.
No, miejmy nadzieję.
Więc...
Ale w każdym razie ja mam jednak taką skłonność do oddawania szacunku, powiedzmy, czy tym osobom, dzięki którym czegoś się dowiedziałem. To znaczy, jeżeli wyczytałem jakiś cytat, jakąś opinię u kogoś, to pedantycznie to odnotowuję. I w gruncie rzeczy nie lubię takich książek, które omijają tę kwestię, po prostu pożytkują wcześniej przeczytane książki. Nie mówię nawet, że przedstawiając je jako własne, ale nawet coś dając w cudzysłowie, a nie mówiąc skąd się bierze dane sformułowanie, więc to wszystko trochę takie pedantyczne przywiązanie do rzetelności wydłuża narrację. Ostatnie zdanie. Myślę, że tak naprawdę kwestia selekcji jest też kwestią związaną pewną sprawiedliwością, a nawet moralnością. To znaczy, że ponieważ selekcji możemy dokonywać w sposób na przykład niekorzystny dla naszego bohatera lub przeciwnie nieco hagiograficzny. I myślę, że obu tych biegunów należy uniknąć, no, dążąc do możliwie najbardziej prawdziwego, najbardziej obiektywnego obrazu, na jaki nas stać, czy też jaki potrafimy przedstawić.
Pisze pan też, że opisując życie artysty, biograf staje wobec tajemnicy. I ta tajemnica, myślę, że też tutaj w tej książce, w Gwieździe Piołun, odgrywa ważną rolę, bo pan cały czas z tą tajemnicą się mierzy.
Oczywiście, no bo egzystencja drugiego człowieka, nie tylko tego, którego poznajemy, powiedzmy poprzez jego dzieła, dzienniki, listy, jest dla nas tajemnicza. Nigdy jej tak w pełni nie przenikniemy. No powiedzmy, że małżonkowie o bardzo wieloletnim dorobku też mogą sobie coś na ten temat powiedzieć, że żyją z kimś przez dnia z dziesięciolecia, a i tak przecież są różne strefy emocji, umysłu, które nawzajem mają przed sobą zamknięte. No, czasem w banalny sposób możemy powiedzieć, że oto dowiadujemy się nagle, że ktoś był kimś innym niż nam się wydawało. Tym bardziej jest to trudne, jeżeli trudniejsze, jeśli poznajemy kogoś w taki zapośredniczony sposób, ale czasem też łatwiejsze, bo jeśli czytamy zapiski dziennikowe, no to niejednokrotnie są to takie zapiski, których byśmy nie usłyszeli, takie myśli, takie zdania, których moglibyśmy od bohatera, czy raczej autora tych zapisków nie usłyszeć, ale my z dystansu czasu i z innej pozycji, świadomi też, że ten autor może prowadzić samym sobą i potencjalnym późniejszym czytelnikiem dzienników pewną grę, no i jednak dostajemy, nazwijmy to, pewne narzędzia, czy pewne możliwości zajrzenia mu, przesadnie mówiąc, w głąb duszy. Ja oczywiście staram się zaglądać w duszę tych artystów, których tutaj staram się portretować i którzy rzeczywiście są mi na różny sposób i z różnych powodów bliscy, ale ze świadomością, że tam ta możliwość jest ograniczona i że to takie standardowe pytanie, które czasem się słyszy na jakimś spotkaniu autorskim albo stwierdzenie, oto jest człowiek, który na temat, powiedzmy, Czesława Miłosza wie wszystko, no to jak słyszymy, to możemy się tylko ironicznie, a właściwie autoironicznie uśmiechnąć.
No ale tak, oczywiście o panu się też mówi. No,
no ze względów marketingowych nie powinienem zaprzeczać, ale jeżeli rozmawiamy poważnie, no to jest jasne, że żaden biograf nie poznał całkowicie swojego bohatera. Trochę też konstruujemy ten obraz, tę opowieść o nim, no bo piszemy też przez własne doświadczenie, z własnej perspektywy. Te same decyzje konkretnego bohatera, w jakim, który moglibyśmy my nawet sami w różnych momentach naszego życia inaczej odczuwać, inaczej oceniać, a cóż dopiero mówić o innym biografie, który ma, powiedzmy, inne kryteria wartości, inne własne doświadczenie i znów ten sam epizod życia bohatera mógłby oceni zupełnie inaczej. No, takim prostym przykładem jest decyzja Czesława Miłosza o niewzięciu udziału w Powstaniu Warszawskim i aby w zależności od tego, kto na tę decyzję patrzy, kto jej się przygląda, możemy usłyszeć, nie wiem, o tchórzostwie, o konformizmie, albo przeciwnie, o sensowności, głębokiej mądrości tej decyzji, o równouprawnieniu postawy cywila w stosunku do postawy żołnierskiej. Ba, mało tego, te oceny mogą się też zmieniać w czasie w zależności od zewnętrznego kontekstu. Dzisiaj na przykład w kontekście wojny w Ukrainie jakby znów bardziej zaczynamy cenić postawy, powiedzmy, żołnierskie. Ten patriotyzm najbardziej klasyczny, okupowany czy płacony krwią. Mniej się już dystansujemy od takich postaw, więc po prostu całe nasze otoczenie niejednokrotnie wpływa na sposób rozumienia, a też ewentualnie sposób oceny tych, o których piszemy.
Zresztą to, o czym pan wspomniał tutaj, opisał pan też w książce, bo była to przyczyna kłótni bardzo dużej Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta właśnie. Herbert zarzucił Miłoszowi tchórzostwo, kiedy ten powiedział o Powstaniu Warszawskim.
No, tak właśnie było, żeby było ciekawiej ta kłótnia.
Bo tu sporo też faktów w tej książce jest opisanych, takich mniej lub bardziej znanych, ale takich, które też pan w całkiem nowym świetle przedstawia.
Więc właśnie odczuwam potrzebę teraz wyplątania się już z tej autorefleksji czy metarefleksji i powiedzenia, o czym jest ta książka. Można powiedzieć, że jest to paręnaście portretów czy też szkiców do portretów pisarzy Iwaszkiewicza, Czapskiego, Miłosza, Różewicza, Zbigniewa Herberta, w najmniejszym stopniu, ale odrobinę też Witolda Gombrowicza. Starałem się mniej więcej ułożyć ich według, że powiem, starszeństwa wiekowego, zaczynając od właśnie Iwaszkiewicza i Czapskiego. Czasem są to szkice poświęcone jakimś konkretnym aspektom ich życia, na przykład związkom, fascynacją, miłością Miłosza, które wiązały go z Paryżem przez dziesięciolecia. Częściej są to takie portrety podwójne, tak bym powiedział, ponieważ od jakiegoś czasu, po pierwsze, zaczęły mi się jawić takie tematy, takie pary, ale też bardzo ciekawić. W związku z czym są tutaj eseje, jeżeli mam prawo użyć tego słowa, o trudnych, bardzo skomplikowanych i przechodzących różne fazy przyjaźniach. Iwaszkiewicza z Miłoszem, Miłosza z Różewiczem, Miłosza z Herbertem, Czapskiego z Miłoszem, o czym już wspominałem. Oni właściwie wszyscy wchodzą ze sobą w rozmaite relacje. Taką parą też może, która jest najmniej tutaj wprost opisana, chociaż pojawiają się też te kwestie, jest z kolei Iwaszkiewicz i Czapski. Znajomość Iwaszkiewicza i Czapskiego zaczyna się w Polsce międzywojennej, wczesnej, że tak powiem. Młody, pełen religijnego i etycznego zapału Czapski spotyka się już wtedy nieco takim trochę dandysowatym, trochę dekadenckim, bardzo artystowskim Iwaszkiewiczem. Tenże Iwaszkiewicz chce być pierwszym przewodnikiem Czapskiego po drogach sztuki, ale też drogach homoseksualizmu, co Czapski odrzuca dość zdecydowanie. No ale dziesięciolecia później jakoś mnie fascynują, wzruszają takie konsekwencje losu, czy takie długie też przebiegi przyjaźni, związków rozmaitych. No więc dziesięciolecia później, w czasie swojej ostatniej podróży, i to znów podróży do Paryża, stojący już prawie u progu śmierci Iwaszkiewicz spotyka właśnie Czapskiego, rozmawia z nim, spotyka Konstantego Jeleńskiego, dedykuje Jeleńskiemu swój ostatni wiersz, czyli wiersz Urania, poświęcony, powiedzmy tutaj w uproszczeniu, pewnym sośnie rosnącej koło domu na stawisku.
I piękny wiersz, który pan przytacza.
Piękny wiersz i taki wiersz, który zresztą właśnie wydaje mi się, że nawet nie należy go przesadnie interpretować, ja się od tego powstrzymuję, bo trochę się traci z tego, no, w taki mrocznego uroku tego wiersza, Ale jest coś pięknego w takich powrotach też tych bohaterów do siebie. To jest właśnie stary Czapski i stary Iwaszkiewicz, którzy nie aż tak bardzo blisko, ale jednak no, odnajdują się. Albo jeszcze bardziej piękny moment, kiedy Czesław Miłosz, też już dość wiekowy, chociaż nie aż tak bardzo jeszcze wtedy, widzi w kinie w Paryżu film Panny z Wilka, skądinąd arcydzieło Andrzeja Wajdy, a w tymże filmie już jednak zdecydowanie starego Jarosława Iwaszkiewicza i wysyła do niego list o właśnie tym wzruszeniu, że właśnie lata różnych nieporozumień albo kłótni zasadniczych, albo rozczarowań odeszły, gdzieś zostały właśnie zapomniane i wróciła tylko dawna czułość, oczywiście już w zupełnie innej konfiguracji, to już nie jest czułość młodego efeba wpaczonego w nieco starszego od siebie artysty, ale po prostu dwóch dojrzałych, doświadczonych, trochę zgruchotanych też przez życie ludzi, którzy odnajdują no właśnie tę porcję czułości wobec, wzajemną porcję czułości.
Tak też było w przypadku Miłosza i Różewicza, że ich drogi też nie zawsze się schodziły. Rozchodziły się też często, potem jak
oczywiście
się wracali, to
oczywiście
były trudne często właśnie te przyjaźnie. No,
wszystkie te przyjaźnie były trudne. Także dlatego, że po prostu ich bohaterowie, mało odkrywczo mówiąc, byli trudni, no ale wybitność, wielkość na ogół zwiąże się z tym, że takie postaci nie są bardzo łatwe w codziennym obsuwaniu, to na ogół nie są postaci, powiedzmy, pod znakiem tego trochę stereotypowego, zresztą świętego Franciszka, którzy wszystko wybaczają i żyją dla innych. Wręcz przeciwnie, najbardziej anielski i też może najbardziej trudny do pochwycenia w związku z tym spośród nich był Józef Czapski. No ale zarówno Miłosz, jak i Herbert, jak i Różewicz byli bardzo mocnymi osobowościami. W jakiś troszeczkę może inny sposób również Iwaszkiewicz. Nic więc dziwnego, że niejednokrotnie między nimi dochodziło do konfliktów albo pewnego rodzaju rozczarowań, można powiedzieć zawiedzionych miłości, zawiedzionych oczekiwań. Oczywiście także rywalizacji na polu artystycznym.
Zazdrości.
Zazdrości.
Po prostu.
Któż z nas jest bez grzechu, niech rzuci w nich kamieniem. Tak więc te wszystkie międzyludzkie związki przechodziły bardzo różne fazy, albo bardzo wiele różnych wcieleń i odcieni możemy zauważyć i sportretować. Ale jest też ten właśnie taki gest pewnej czułości, zwłaszcza kiedy oni są już starszymi ludźmi, w tym przypadku starszymi mężczyznami i sobie są w stanie aby więcej wybaczyć też nawzajem. Łączy ich też jednak niewątpliwy szacunek dla własnej twórczości. Miłosz pięknie gdzieś powiedział, nie zdradziłem poezji Jarosława. Herbert nawet w okresie najgorszych ataków na Miłosza wyłączał jakby spod tych ataków poezję Miłosza, mówiąc, że no, Miłosz był taki i taki, ale jednak wielkim poetą niewątpliwie pozostał. Pozostali, Różewicz cenił jednak Miłosza, nie wszystko, ale niektóre wiersze bardzo, bardzo. O jednym z wierszy Różewicza, wspaniałym zresztą wierszu, pożegnaniu, takim dialogu człowieka zbliżającego się do śmierci ze zmarłą już matką, która tłumaczy mu, jak pewnie pani pamięta, że to już wszystko, to już jest całe życie. Więc o tym krótkim bardzo wierszu napisał Miłosz, że warto właściwie życie przeżyć, żeby taki wiersz napisać. I to jest ta jasna i piękna też moim zdaniem strona tych związków, jednak wzajemny szacunek dla no, wielkości, którą każdy z nich dotknął albo wcielił też w swoją twórczość.
Bardzo piękny jest też ten rozdział, czy nawet kilka rozdziałów o podróżowaniu, ale chyba dla mnie najważniejsza jest ta część poświęcona Sienie i temu, jak każdy z opisywanych przez pana autorów miał inny do niej stosunek, albo jakiś stosunek mieli do malarstwa.
Ja sobie to uprzytomniłem, szczerze mówiąc, dość wiele lat temu. No i to też jest właśnie przyczynek do jakichś powrotów do różnych tematów albo tego, że wreszcie mamy czas lub dostateczną kompetencję, żeby jakiś temat podjąć. A mianowicie już dość wiele lat temu zrozumiałem, że oto, proszę bardzo, mamy pewną frapującą historię i frapującą ciągłość, bo do Toskanii i Umbrii, do Sieny, do Orvieto, do San Gimignano, podróżują w kolejno Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz parę lat później, tam mówimy o latach 30., 20 powiedzmy lat później Zbigniew Herbert. I po pierwsze, te podróże są powiązane ze sobą, bo to Iwaszkiewicz namawia Miłosza, żeby odwiedził te miejsca, a potem Miłosz namawia Herberta. Oczywiście byłyby różne inne też ogniwa, moglibyśmy jeszcze do tych opowieści dopisać.
No ale to jest taki trzon.
Ale tu jest właśnie, tak, to jest moim zdaniem najważniejsze i najciekawsze. A równocześnie też zrozumiem, na co pani teraz zwróciła uwagę, że choćby w tym konkretnym momencie, gdy oni są w Orvieto i oglądają te same freski Łukasza Signorellego, no to dla jednego z nich najważniejszy jest taki projekt przebudowy własnego życia, przemiany, którego figurą, symbolem staje się zmartwychwstanie pokazane przez Signorellego. Dla innego, młodszego z nich, czyli dla Miłosza, tak naprawdę najważniejsze staje się opresja polityczna i historyczna, czyli Europa rozerwana między faszyzm i komunizm w przededniu wojny i fałszywe ideologie, które mamią swoich wyznawców, i inny fresk staje się, a właściwie tak zwane kazanie antychrysta staje się dla Miłosza kluczowe, a z kolei dla Herberta najważniejsza jest sztuka, najważniejsza jest estetyka, ale także pewna postawa artysty, którą on być może zresztą nieco mitologizuje, mocno podkreślając, że oto artyści dawnych wieków potrafili być dla siebie jak bracia, jak towarzysze w tej samej wędrówce, w przeciwieństwie do opętanych wizją sukcesu artystów naszej epoki. Więc przez to jedno miejsce, dosłownie niewielką kaplicę San Brizio, w katedrze w Orvieto, i te kilka fresków, i te same zresztą zapewne płyty tej kaplicy, na których oni stali od powiedzmy roku 30 do roku 59, no, możemy bardzo wiele i z nich samych, i z epoki, w jakiej, a właściwie rozdziałów tej epoki, w jakiej im przyszło żyć, zrozumieć. No ale też myślę, że możemy coś dla samych siebie z tego zabrać.
Zdecydowanie tak. Tutaj jeszcze pojawia się malarz, który też towarzyszył Iwaszkiewiczowi. To jest Józef Reinfeld, którego losy też pan opisuje.
No to po prostu wielka miłość Iwaszkiewicza.
Tragiczna postać.
Tragiczna postać. Żyd po prostu, no, który później musi uciekać przed drugą wojną i ta ucieczka kończy się tragicznie.
Malarstwo, homoseksualizm, żydowstwo, pisze pan, że to były takie trzy rzeczy, które jakoś go określały, czy też jego losy w jakiś sposób.
Piękny chłopak, czy piękny młody mężczyzna, oddany bardzo mocno sztuce i poprzez nią też szukający sensu swojego istnienia, ale również w jakimś stopniu zdeterminowany przez swoje pochodzenie, przez żydostwo właśnie i także przez biedę, z której wyrósł, z której się wyrwał do jakiegoś stopnia. Spędził dłuższy czas właśnie w San Gimignano. Iwaszkiewicz, kiedy go odwiedził, robił już zdjęcia, więc możemy nawet zobaczyć. Mamy też zachowaną korespondencję, a właściwie część tej korespondencji, listy Reinfelda do Iwaszkiewicza. Do jakiegoś stopnia ta postać później trafia do opowiadania Iwaszkiewicza zatytułowanego Anna Gracji. No i tutaj właśnie mamy takie sploty. Miłosz wysłany przez Iwaszkiewicza też odwiedza Reinfelda, potem wspomni po latach, że właśnie pamięta taką długą rozmowę, gorącą włoską nocą, gdzieś w ogrodzie, wśród być może cykania cykad, i jakąś radość i piękno tego wtedy spełnionego artysty, którego los za chwilę, kilka lat, parę lat później wręcz zgruchoce. No takich łączników i też po prostu ludzkich historii, no niejednokrotnie wzruszających, chyba możemy tego słowa użyć.
Bardzo wzruszających, właśnie, no tak, jest, poruszających.
Jest wiele w tych biografiach, a ja starałem się je jakoś tutaj pochwycić i opisać.
Takie bardzo nie tylko wzruszające, ale też mocno dotykające czytelnika, bo ten dotyk też tutaj ważną rolę. Pisze pan o nim. W pewien sposób ta książka zamknięta jest klamrą, ale to też nie zdradzajmy wszystkiego. właśnie miłość, przyjaźń to są uczucia, które bardzo często tutaj się też przenikają, czy jakoś blisko są obok siebie, bo przecież właśnie to można były takie relacje przyjacielsko-miłosne, powiedzmy.
Można byłoby powiedzieć,
Miłoszem, że... Nie...
No właśnie, dokładnie do tego zmierzam, że to jest też niektóre z tych opowieści, są opowieściami o tym, jak namiętność, dramatyczna miłość, gwałtowna, czasem też miłość, powiedzmy, transgresywna wobec pewnego kontekstu społecznego, w jakim się dokonuje, przeradza się po latach w coś innego, w inną postać miłości, bardziej może dojrzałą, a w każdym razie no, bardziej też może bliską wiekowi dojrzałemu, a nieraz bardzo dojrzałemu. Można tę postać nazwać czułością. Ja tak zresztą robię. I też mnie jakoś właśnie fascynuje ten rodzaj czułości, jaką oni byli sobie w stanie okazywać nieraz na zgliszczach innych uczuć, bo w końcu ten późny telefon Miłosza do Herberta i taki rodzaj pojednania między nimi, a w każdym razie jakiegoś podania sobie rąk po strasznych przecież atakach Herberta na Miłosza jest też pewnego rodzaju aktem czułości. Choć później, jak właśnie to jest taki przykład, że przez lata czegoś dowiadujemy się więcej, gdzieś tam Miłosz dokonuje takiej refleksji, może nie powinienem byłem, może znów tam chciałem, żebyśmy się po prostu pojednali, a może tak naprawdę ten konflikt nie został wcale wyjaśniony i może to był błędne z mojej strony postępowanie. Więc tutaj ciągle się pojawia jakiś taki niuans, kontrapunkt, powiedzmy. Ale też wcieleniem takiej złożonej miłości no jest to uczucie, które wobec Miłosza żywił Tadeusz Różewicz. Ja tutaj mówię, piszę o braterstwie. Niewątpliwie to jest, trochę byśmy powiedzieli, że to jest ryzykowne zdanie, ale on sam nawet tak to nazywał, że po prostu Różewicz chciał w Miłoszu widzieć starszego brata. Jego, by także jest prawdziwy starszy brat, Janusz, ginie w czasie wojny, zostaje rozstrzelany przez Niemców. I wskutek różnego też dodatkowego splotu okoliczności, tak powiedzmy, także pewnych gestów konkretnych, które Miłosz wykonał, czyli na przykład pomoc w znalezieniu dla chorej matki Różewicza lekarstw za granicą, Tadeusz Różewicz zaczyna, no można tak powiedzieć, widzieć w Miłoszu tą figurę starszego brata. To bynajmniej nie znaczy, że nie pojawiały się między nimi nieraz bardzo ostre spory lub też właśnie rozczarowania. Nie jest tak, że także Różewicz nie krytykował Miłosza i nieraz nie zawodził się jakby w tej miłości, ale jednak widzimy no, bardzo wzruszające, no właśnie takie wiele, wiele gestów, które wykonuje Różewicz, chcąc jakby tę miłość rzeczywiście spełnić. No, marzy o tym, no przyjadę do Krakowa, wreszcie porozmawiamy, wreszcie ze sobą tak naprawdę pobędziemy, te listy to jednak trochę kłamią. No, przed kamerami, jak rozmawiamy, no to zupełnie jest co innego, ale jakbyśmy tak usiedli, napili się herbaty, może trochę wódki, pobyli ze sobą, nawet pomilczeli ze sobą, to wtedy wreszcie wszystko stałoby się jasne, spory jakieś byłyby odsunięte. To, co mnie uderzyło, jeszcze pozwolę sobie dwa zdania dodać na ten właśnie temat, czyli tej relacji Różewicza z Miłoszem, że w latach 90., jeszcze w latach 2000. Można było patrzeć na poezję Różewicza i na poezję Miłosza jakby na dwa odrębne, kontrastujące ze sobą pewne projekty, może nawet nie tyle poetyckie, co przede wszystkim powiedzmy egzystencjalne czy filozoficzne. A niejednokrotnie krytycy i też młodsi poeci jakby rozgrywali tych poetów, to znaczy starali się przeciwstawiać Tadeusza Różewicza Miłoszowi. Miłosz, no wiadomo, noblista, Kraków, pewne rzeczy już powiedziane, nudne wręcz, albo zbyt patetyczne, czy pompatyczne, czy zbyt duże. Odrzucamy to, Różewicz jest nasz, do Różewicza się przyznajemy. Spłycam to, ale nie aż tak
ale
bardzo
tak,
było.
Tak, tak, oczywiście. Tak, no oczywiście. Właśnie.
Tymczasem czytamy te listy i nagle widzimy, że w tym samym czasie, nawet na temat tych samych wierszy, oni sami niejednokrotnie też się rozmijając czy spierając, ale jednak są w stanie uzyskać zupełnie inne porozumienie. To nie jest takie właśnie łatwe przeciwstawienie, to jest coś o wiele bardziej złożonego, a czasem też no, takiego pokrzepiającego, można by powiedzieć.
A czy nie chce się kończyć tej naszej rozmowy? Tak wiele wątków tutaj, które zresztą też w książce znajdziemy, pan rozwinął, ale jeszcze tak w największym skrócie też bardzo ciekawy rozdział zatytułowany Turkawki, synagorlice, gołębie, Herbert Krynicki i przyjaźń zapisana w wierszach. I rzeczywiście bliski nam też Ryszard Krynicki, który zrobił.
Młodzieniec wśród tych autorów.
Właśnie, inne pokolenie.
Ale rzeczywiście to też jest ewidentny taki akt wspaniałej przyjaźni.
Przyjaźni, nawet wręcz miłości tu też mogłabym
chyba
powiedzieć.
Tak.
Krynickiego do Herberta.
Istnieje oczywiście ryzyko, że Ryszard Krynicki wysłucha tej rozmowy, albo ktoś mu doniesie, co my tutaj o nim mówimy, ale chyba mamy prawo tak powiedzieć, że to jest rodzaj miłości. Aż takiej miłości na granicy ofiary złożonej z siebie, bo mam wrażenie, że...
Wielu lat bardzo pracy.
Że nawet własna poezja Ryszarda Krynickiego w jego własnych oczach odeszła gdzieś na drugi plan, a najważniejsze stało się odcyfrowanie jeszcze jednego wiersza, jeszcze jednego zaczątka wiersza Zbigniewa Herberta, opublikowanie ich. No i dzięki temu mamy gruby tom wierszy rozproszonych, a nieraz właśnie wydobytych z archiwów lub wręcz wydobytych, powiedziałbym, z zamysłu Herberta przez Ryszarda Krynickiego.
Tutaj też o tym przeczytać możemy, a też o wielu innych właśnie takich detalach dotyczących przyjaźni i tego, co Herbert też dla Ryszarda Krynickiego zrobił. Ale tu odsyłamy państwa do książki, natomiast może wyjaśnijmy, dlaczego Gwiazda Piołun, dlaczego tytuł tej książki właśnie taki, a nie inny, bo wszyscy kojarzą go na pewno z Planetą Piołun Oksany Zabuszko, głośnej też książki w ostatnim
najpierw
czasie
jeszcze
wydanej.
Przebiegłością marketingową powiedziałbym, że po wczytaniu się w tę książkę można dowiedzieć się o losach pewnej pastylki LSD i jak ona wpłynęła na życie młodego Ryszarda Krynickiego.
To też jest ciekawy wątek oczywiście.
No właśnie.
Dużo tutaj sensacyjnych takich wątków mamy, bardzo.
Tak jest. Natomiast, mówiąc poważnie, to jest ciekawa moim zdaniem korespondencja. Ja ten tytuł oczywiście wymyślałem dobrych kilka miesięcy temu, może nawet nieco już dawniej.
Wcześniej, przed Oksaną.
Nie miałem pojęcia wtedy, że ukaże się w polskim przekładzie Wybór Esejów, bardzo ciekawy zresztą Wybór Esejów Oksany Zabuszko. Niedawno zresztą, bo ona była w Krakowie, w Pałacu Potockim, było z nią spotkanie.
Też mieliśmy ją tutaj w programie.
Jest to autorka frapująca, też taka żywiołowa i to, co wspaniałe, też pełna wiary w zwycięstwo Ukrainy i oby miała rację, oczywiście. Natomiast są tu pewne korespondencje, jest trochę przypadku, ale trochę korespondencji. Obie te książki sięgają do apokalipsy. Gwiazda Piołun to jedna z figur, która pojawia się w apokalipsie. To jest ta gwiazda, która spada, zatruwa źródła rzek. 1/3 wód na ziemi staje się piołunem i nie można jej tych wód pić.
Oksana Zabuszko odnosi to do katastrofy w Czarnobylu.
Tak jest, oczywiście. Ja natomiast sięgnąłem, tak naprawdę to było dla mnie ważne, takiego wiersza Czesława Miłosza, Gwiazda Piołun i szerzej takiego cyklu zapisów i wierszy o tym tytule z tomu Hymn o Perle, gdzie Miłosz sięga do własnej biografii, pokazuje siebie samego jako młodego człowieka, który w pociągu, nocnym pociągu, możemy się domyślić, że był to pociąg z Wilna do Suwałk, nocą właśnie na twardej ławce taniego przedziału podróżuje, nie może zasnąć i widzi na niebie ciemną gwiazdę, krwawą gwiazdę raczej, dokładniej rzecz biorąc. To jest Mars zapewne świecący, ale też zbliża się to z tą gwiazdą Piołun apokalipsy. I jest też taki zapis Miłosza, właściwie wiersz pod tym tytułem, który mówi o wieku XX, wieku pogardy dla człowieka, dla jednostki, który dla ideologów, dla przywódców, dla generałów różnych armii staje się właściwie niczym, tym kimś, komu można związać ręce z tyłu i wrzucić go do płytkiego grobu, szczeliwszy jeszcze w głowę. No i tutaj ten moment grozy się przed nami staje, bo oczywiście my możemy sobie przypominać Katyń, ale nie musimy sobie niczego przypominać, kiedy wiemy o tym, co robi armia rosyjska w dzisiejszej Ukrainie. No i uprzytomniamy sobie, że niestety historia XX wieku nie zakończyła się bynajmniej, że na naszych oczach toczy się jej kolejny, może dałby Bóg albo los ostatni rozdział, no ale w każdym razie się toczy i jest równie krwawy i równie okrutny, jak te rozdziały, których świadkami byli czy Czapski, czy Miłosz.
Myślałam, że uda nam się jeszcze przeczytać, czy pan przytoczy fragmenty wiersza może Gwiazda Piołun Miłosza, czy ma pan gdzieś ten wiersz?
Musiałbym.
Chyba go nie mamy w książce.
Musiałbym, nie, w całości go nie mamy, a mogę przeczytać tę, ponieważ wyjątkowo nie przyniosłem ze sobą 1500-stronicowego tomu wierszy wszystkich Czesława Miłosza, więc mogę przeczytać motto do tej książki z tego wiersza zaczerpnięte, a brzmi ono tak oto. Ale jest też drugie motto i zaraz też go przeczytam, żeby jakoś skontrastować ten ton. Pod gwiazdą Piołun gorzkie toczyły się rzeki, człowiek na polu zbierał gorzki chleb, nie świecił nad nim w górze znak boskiej opieki i hołdu swoich wiernych domagał się wiek. Ten wiek, upiorny wiek XX, który właśnie znów do nas powrócił. Ale jest też drugie motto z mniej może oczywistego autora, z Lorenza Sterna. Serce zawsze za tym, by ratować co się da. Ja bym powiedział, że to jest i serce w przyjaźni, ale też serce pisarza, który stara się, a w jakim stopniu też serce biografa, zaryzykujmy, który stara się wskrzesić tych, którzy odeszli, uratować przeszłość, czasem trochę postąpić wobec swoich bohaterów, jak Jezus był w stanie postąpić wobec Łazarza.
I myślę, że to jest bardzo dobra puenta. Andrzej Franaszek, Gwiazda Piołun, opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, a autor był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Spokojnego wieczoru. Dobrego dnia.